Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Oj, dzień dobry Państwu, a w zasadzie dobry wieczór. Tak właśnie zaczytałem się w taką wyliczankę dziecięcą i zastanawiałem się nad tą wyliczanką. Dlatego, że ta wyliczanka w jakiś sposób procentuje w dzisiejszym czasie. Lubi. Jak to jest z tym lubieniem? Od samego początku przyjrzyjmy się tej sprawie. Dzieci oczywiście coś lubią, czegoś nie lubią. To, co lubią, pozostaje zmienne. Dlatego, że czasami lubimy lizaka, czasami lubimy zabawkę. Także nasze lubienie zależy od naszego nastawienia. Z tym, że człowiek, kiedy zaczyna dojrzewać, powinien stawać się bardziej odpowiedzialny. A jednak zauważyłem, że granica odpowiedzialności przesuwa się niebezpiecznie w górę. To znaczy, że przez cały czas jednak mamy do czynienia z takimi wyborami typu lubię. I to lubienie jest czymś subiektywnym. To znaczy, że każdy może lubić coś innego. Czyli oznacza to, że jeżeli lubimy jakiś przedmiot, lubimy jakiegoś człowieka, jakiś podmiot, jakieś zjawisko, to wszystko zależy od tego, jaki my mamy stosunek do tego czegoś. Czy tak rzeczywiście powinno być? Przecież obiektywnie mówiąc, każdy przedmiot, każdy podmiot zasługuje na to, aby go lubić lub nie lubić ze względu na to, jaki on jest, a nie na nasze nastawienie. Oczywiście w wypadku osób może być tak, że one prezentują się każdemu w inny sposób. I dlatego każdy może dookreślać, że jeden pewnego osobnika lubi, drugi nie lubi. Dlatego, że jeden lubi tę twarz, którą przedstawia, a drugi nie lubi tej twarzy, która do niego jest skierowana. To jest jasne. Tak to właśnie jest. Ale poza tym kwestia lubienia to jednak kwestia pewnego subiektywizmu. To kwestia też emocjonalna, bardzo częsta. To znaczy, że następuje pewna nasza reakcja na bodziec. Otrzymujemy pewien sygnał i od razu reagujemy w zasadzie właśnie lubienia bądź nielubienia. Dotyczy to również naszego zachowania. Że lubimy robić to, nie lubimy robić czegoś innego. I wtedy, jeżeli to jest skierowane w relacji do pewnego człowieka, no to wówczas połączone jest z czymś bardzo istotnym. Z szacunkiem. Dlatego, że poprzez lubienie lub nielubienie możemy, czegoś nielubienie lub lubienie, możemy okazywać szacunek, bądź tego szacunku zabraknie. Tak się dzieje nawet w najprostszych relacjach, związanych, ja wiem, można by to określić terminem savoir-vivre, czyli jakiegoś dobrego wychowania, że czasami komuś powiemy dzień dobry, czasami nie powiemy. Czasami komuś podziękujemy, czasami nie podziękujemy. Czasami odpowiemy na telefon, czasami nie odpowiemy. Czasami odpiszemy na wiadomość, czasami nie odpiszemy, dlatego że my tak lubimy. To są relacje, które nie powinny mieć miejsca w późniejszym okresie naszego życia. Dlatego, że człowiek wraz z wzrastaniem powinien właśnie stawać się osobą odpowiedzialną. Dlatego, że tylko wtedy nasze relacje międzyludzkie będą przyjmowały kształt harmonii, czyli tego, co jest zawarte w tytule naszej audycji. Oczywiście ku temu, by tak mogło być, należy odejść od reagowania na bodźce, czyli od działania emocjonalnego, a przejść na działanie zupełnie innego rodzaju, połączone z uczuciami, czyli z tym, co jest efektem refleksji. A refleksja powinna odbywać się poprzez to, że nabywamy wiedzy. I wtedy przestajemy być rezolutni, jak to ma miejsce na przykład w fragmencie, który za chwilę Państwo usłyszycie, gdzie bohater opery Mozarta, magicznego fletu Papageno, właśnie chwali się rezolutnie, że on jest ptasznikiem i ojej, cóż wobec tego on nie jest. Że wszyscy go znają, wszyscy go kochają, a on może z wszystkimi robić, co mu się żywnie podoba.
bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Reis mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind allein. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich bin sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
Rozpatrywanie świata na zasadzie lubienia czy też nielubienia ma krótkie nogi. Dlatego, że są pewne sfery, w których takie postępowanie nie może mieć racji bytu. Weźmy chociażby dla przykładu kwestię cnót kardynalnych. Tutaj nie da się działać poprzez lubienie, poprzez subiektywne nastawienie. Mamy do czynienia z taką cnotą, na przykład jak sprawiedliwość. Jak Państwo sądzą, jakby to wyglądało, gdyby sędzia podczas rozprawy sądowej skazywał bądź nie skazywał kogoś ze względu na to, że on go lubi bądź nie lubi? Toż to jest absolutny absurd. Ale idźmy dalej. Idźmy do tej sfery najprostszej, to znaczy do sfery umiarkowania. Umiarkowanie jest czymś bardzo istotnym i podstawowym jednocześnie, dlatego że dotyka tych najniższych sfer naszego życia, to znaczy sfer związanych z konsumpcją. Umiarkowanie jest tu czymś szalenie istotnym, chociażby dlatego, że może dojść na przykład do niepotrzebnego mnożenia bytów. To się opiera na przykład na takich obrazkach kobiet szczególnie. Rezolutnych kobiet, które wchodzą do sklepu i które kupują wszystko na zasadzie dlatego, że to się właśnie podoba. Po czym po przyjściu do domu okazuje się, że no dobrze, podobało się, ale to już nie spełnia swoich wymogów, niestety. Także mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoduje, że nasze życie staje się pewnego rodzaju bałaganem. Choć z drugiej strony Adam Szymański uważa, że powinienem rozszerzyć to, że nie tylko kobiety tak się zachowują, że zachowują się tak też rezolutni mężczyźni. Muszę Państwu wyjaśnić, że od strony realizacyjnej te nasze programy są pod opieką właśnie Adama Szymańskiego, który teraz siedzi po drugiej stronie szyby i nadzoruje to, co się akurat po tej stronie, po mojej stronie dzieje. Umiarkowanie oznacza to, żeby postępować w sposób właściwy, czyli nie przesadzać w ani jedną, w ani drugą stronę. To oczywiście dotyczy też całej sfery na przykład seksualnej. I tutaj mamy do czynienia z czymś haniebnym, bo wiemy o pewnej kwestii, to jest znane powszechnie, że na przykład rozwodów jest dzisiaj coraz więcej. Dlaczego? No oczywiście trzeba by było sięgnąć do decyzji życiowych. To znaczy do decyzji, kiedy się podejmuje zobowiązanie, że chce się z kimś spędzić całą resztę życia. Z tym, że okazuje się, że ta decyzja nie została podjęta na podstawie właściwej wiedzy, że na ogół jest to kwestia właśnie lubienia bądź nielubienia, czyli aktualnych emocji. Oj, bo ktoś mi się bardzo podoba. A potem się okazuje, że po jakimś czasie przestaje się podobać. Czyli nawet na tym etapie naszego życia to nasza obowiązkowość jak gdyby nie istnieje. To nasza odpowiedzialność, która powinna sugerować, w jaki sposób powinniśmy podejmować najważniejsze decyzje. Tych decyzji w ten sposób nie podejmujemy. I to jest straszne, bo rozwody bardzo często związane są jeszcze z nieszczęściem osób trzecich. Dlatego, że w małżeństwie powołujemy do życia kolejny byt. Dzieci, które na tym szalenie cierpią. Ale czy to nas wtedy obchodzi? Nie, po prostu nam się przestało coś podobać. Więc już teraz tego nie lubimy. Mamy teraz fragmencik kolejny z Mozarta, który jest adekwatny, jeżeli chodzi o tę sytuację, którą zaprezentowałem. Dlatego, że tutaj służący Don Giovanniego, czyli takiego cynicznego bawidamka, przedstawia katalog podbojów swego pana. Okazuje się, że w zasadzie, według tego fragmentu muzycznego, to Don Giovanni, ów pan Leporella, jest tym bawidankiem, który owładnął duszą 95% stanu kobiecego na świecie. Tak to właśnie jest. Oczywiście on jest cyniczny, ale tu chodzi o to, w jaki sposób mógł tego dokonać. Tylko dlatego, że on sam przez stan niewieści był traktowany na zasadzie lubię go, no bo on jest fajny, on jest fajny. Zwróćcie uwagę, że przy okazji pojawia nam się tutaj coś jeszcze bardzo niebezpiecznego, czyli metajęzyk, czyli język bez treści. Bo co to oznacza, że ktoś jest fajny?
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padre mio, un catalogo che ho fatto osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Italia 640, in Lombardia 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. 1003, 1003, van fra queste compagine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, van donne in ogni grado, di forma e di età, donne di forma, donne di età. In Italia, 640, in Lombardia 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003. Van fra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne in ogni grado, in ogni forma, in ogni età, ogni forma, in ogni età, ogni forma, in ogni età. Nella bionda, nella luzzanza,
sapete
quel che fa. Voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella. Voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa.
Zachodzi pytanie, skąd bierze się to zjawisko? Zjawisko nie oceny rzeczywistości na podstawie wiedzy, lecz na podstawie idealistycznego lubienia. Otóż tutaj można przyczyn wskazać wiele. Człowiek w ciągu życia uczy się między innymi swego postępowania z kilku źródeł. Między innymi ze środowiska, z wychowania oczywiście, z edukacji. Wychowanie to jest element najbardziej podstawowy. Niestety żyjemy w takim czasie, kiedy ten czas właśnie jest czymś, co gna. I bardzo trudno nam często refleksyjnie podchodzić do pewnych zachowań. I w związku z tym wychowaniem jest bardzo różnie. Te relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami bardzo często się rozluźniają właśnie przez brak czasu. Do tego dochodzi jeszcze edukacja. Edukacja, która niestety od dłuższego czasu nam szwankuje. Dlaczego? To nie tylko chodzi o sam system edukacyjny, to znaczy taki podział na szkoły podstawowe, gimnazja, licea, chociaż to również, dlatego że takie skrócenie czasu przebywania w liceum skutkuje tym, że w zasadzie uczniowie w tym okresie nakierunkowani są na zdobywanie wiedzy w kierunku egzaminu, który będą na końcu zdawać, czyli egzaminu maturalnego. Sytuacja jest fatalna, dlatego że w ten sposób w szkole brakuje dbałości o to, czasu na to, by zadbać o młodego człowieka jako pewnego rodzaju osobowości, jego szkieletu moralnego. Niestety nie ma na to czasu. Mało tego, żeby sobie poradzić z przygotowaniem do matury, młodzi ludzie bardzo często dokształcają się na korepetycjach. I to jest też bolesne. Dawniej bywało w ten sposób, że na korepetycje uczęszczał ktoś, kto rzeczywiście miał szalone problemy z danego przedmiotu, dlatego że cała reszta mogła spokojnie na podstawie programu wykładanego w szkole nie tylko kontynuować naukę, ale podchodzić do egzaminu maturalnego bez większego stresu. Dlatego że ten egzamin był jak gdyby logicznym rezultatem całej edukacji. Dzisiaj tak nie jest. Kiedyś bywanie na korepetycjach było pewnego rodzaju dyshonorem. Dzisiaj odwrotnie. Wszyscy się chwalą, na ile korepetycji ich zapisano i na ile uczęszczają. No jest to sytuacja postawiona na głowie. Ale wracam do meritum, że przy okazji nie ma też czasu na to, żeby kształtować osobowość młodego człowieka. Stąd potem zostawiamy go bez bagażu, który powinien go obciążać. I jako rezolutny młody człowiek, on wtedy określa, że coś lubi, czegoś nie lubi. Z drugiej strony, geneza tego stanu rzeczy ma swe miejsce gdzieś tam w bardzo odległych czasach, bo już w starożytności, kiedy formowało się pojęcie subiektywizmu i obiektywizmu. Niejaki Parmenides określił zasadę tożsamości. To znaczy, że jeżeli coś istnieje, to jest jakieś. I w związku z tym my jesteśmy władni wydać nasz sąd egzystencjalny, sąd, w którym stwierdzamy, że to, co widzimy, to jest właśnie to. Takie proste, tak? Czyli, że krzesło jest krzesłem. Lecz później było tak, że Immanuel Kant stwierdził, że rzeczywistość do końca nie jest poznawalna, że my otrzymujemy od rzeczywistości tylko pewne informacje. Nazwał je fenomenami, na podstawie których budujemy sobie wyobrażenie tej rzeczywistości. A że każdy jest w stanie przechwycić inne informacje, w związku z tym to wyobrażenia mogą się różnić. Czyli dla jednej osoby krzesło będzie krzesłem, dla innej będzie fotelem, a dla innej może być na przykład boiskiem piłkarskim. Czemu nie? I tu jest właśnie kwestia lubienia i nielubienia. Bo lubienie wynika właśnie z takiej postawy, że my tworzymy sobie wyobrażenie rzeczywistości. Jak już przed chwilą dookreśliłem, ma to czasami zgubne efekty. Zgubne dla nas. Mało tego, dzięki temu możemy być manipulowani, bo forpocztą oddziaływania na przykład ideologii na człowieka, jak już powiedziałem we wcześniejszych audycjach, była między innymi sztuka. A nasza postawa jest czasami taka, że naprawdę nie jesteśmy w stanie dookreślić, jaki jest obiektywny stan rzeczy. We fragmencie, który za chwilę Państwo usłyszą, to będzie wystąpienie Cherubina z czarodziejskiego fletu Mozarta. Cherubin się właśnie zastanawia, czy w związku z tym, co on przeżywa, jaki jest stan jego emocji, czy on jest wobec tego zakochany, czy nie. I pyta o to towarzyszące mu kobiety. Wspominałem przed chwilą o manipulacji. Utwór, który Państwo usłyszeli przed chwilą, pojawił się tutaj nie bez przyczyny, dlatego że był przedmiotem manipulacji. To znaczy przedmiotem tak naprawdę chyba był odbiorca telewizyjny, dlatego że on pojawił się kiedyś w reklamie telewizyjnej, w reklamie Radia X, która wyglądała w ten sposób, że rano włącza się odbiornik radiowy i właśnie płyną dźwięki Wojka Sapety, tego utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, i budzą te dźwięki młodą dziewczynę, która oczywiście jest blondynką, umalowaną już, no bo wiadomo, że kobiety tu kłaną się od razu spać w pełnym makijażu, bo to nie może być inaczej. Od razu jest uczesana, przerażona, wstaje, podbiega do odbiornika, zmienia falę na coś, co jest przebojem jakiejś Shakiry czy czegoś podobnego. I wtedy z tła lecą słowa, że Radio X tylko wielkie przeboje. Czysta manipulacja, ale manipulacja bardzo groźna. Dlaczego? Dlatego, że jednak aksjologicznie powinniśmy patrzeć na pewne rzeczy, że coś jest bezwzględnie lepsze od czegoś innego. Ale tu okazuje się, że właśnie bazując na tym, że coś się lubi albo nie lubi, czyli na subiektywizmie, można manipulować społeczeństwem. Tę reklamę dość szybko wycofano, ale co było złe, to się stało. I teraz, w związku z tym, powiedzmy troszeczkę na temat sztuki. Otóż w sztuce się eksperymentuje pewne rzeczy na żywym organizmie. To znaczy traktuje się właśnie człowieka jako pewnego rodzaju przedmiot. Sztuka wychowuje człowieka. Odniesienie do sztuki jeszcze bardziej. I teraz głoszone jest właśnie hasło, szczególnie przez zwolenników abstrakcji, że sztukę rozpatruje się na podstawie tego, że się ją lubi bądź nie lubi. Dlatego, że każdy może interpretować obraz na swój sposób. To jest oczywiście kłamstwo. Dlatego, że ci ludzie, którzy tak się wyrażają, oni odnoszą się do pierwocin powstania abstrakcji, czyli do takich nazwisk jak Kandyński, jak Mondrian, czy jak Malewicz. I z tego wyciągają tezę właśnie o interpretacji subiektywnej dzieła sztuki. Nieprawda. Ich pisma poświadczają to, że mieli coś zupełnie innego na myśli. Więc dlaczego coś fałszywego bez przerwy jest propagowane? Po to właśnie, żeby sugerować, że powinno się lubić, a nie lubić i wtedy niepotrzebna jest wiedza. Natomiast do tego, żeby doceniać rzeczywistość, żeby ją prawidłowo formować, żeby jej obraz nie był fałszywy, do tego konieczna jest właśnie wiedza. Więc jak to jest? Kiedy mamy do czynienia z brakiem wiedzy, kiedy postulujemy, że będziemy tylko lubić bądź nie lubić, potem przenosi się to na całą sferę moralną, potem bardzo łatwo nami manipulować, jako obywatelami również. Iluż z ludzi na przykład osądza polityków po chociażby wzroście? Jak to miało jeszcze niedawno miejsce? Pamiętacie Państwo, jak to było z Lechem Kaczyńskim? Jego nazwano nawet w jakichś tam periodykach, że jest kurduplem. W jaki sposób miało to przełożenie na to, jakim był politykiem? Nie miało. Ale chodziło o to, żeby nastawić właśnie odbiorcę, że on ma go nie lubić. Bo do lubienia bądź nielubienia, jak powiedziałem, niepotrzebna jest wiedza. W związku z tym chciałem Państwa pozostawić z takim małym dylematem. Otóż znamy taką maksymę rzymską. De gustibus non est disputantum. Czyli w sprawach gustu nie ma dyskusji. Czyli w sprawach lubienia też nie ma dyskusji. Czy naprawdę? I teraz uwaga, bo na koniec jeszcze jeden fragment z Mozarta. To fragment z Don Giovanniego końcowy. Wiadomo, w tej operze mamy do czynienia z Don Giovanniem, czyli jak już powiedziałem, cynicznym babidamkiem, który, cóż, jest człowiekiem, który chciałby uwolnić swoją chódź, na ile się to tylko da. I w związku z tym wabi do siebie każdą niewiastę, jaka mu się tylko spodoba. I teraz jest pewien problem, bo nasze decyzje, czy tego chcemy, czy nie, mają swój skutek. I Don Giovanni w pewnym momencie zaprasza niejako ducha komandora, którego zabija na samym początku opery, żeby przyszedł do niego na wieczerze. Oczywiście jest to znowu cyniczne zachowanie, ale jakie jest zdziwienie Don Giovanniego, kiedy ten komandor w postaci statuły cmentarnej rzeczywiście pojawia się u niego na wieczerzy, a opera cała kończy się w ten sposób, że diabły porywają Don Giovanniego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego spotkania. No i życzę miłego odsłuchu.
Mai creduto, ma farò quel che potrò, e vorrei un'altra scena, ma che subito si porti.
Oh padron, siamo tutti morti.
Grande dico.
Thank you.
parla d'ora.
Che
chiedi?
La terza rada.
Che vuoi?
Le membra ferma più non sarelo. Ascolta, io tempo dono.
Parla, parla, ascoltando ti fa. Yeah!